I otóż czyściec jest takim wymysłem, takim pomysłem, który właśnie ma jakby dalej człowieka uzależniać od Kościoła. Biblia mówi, raz dane jest nam umrzeć, potem jest sąd. A Kościół sobie rości, katolicki, prawa jeszcze do tego, co jest poza śmiercią. Do czyśćca. Przykładem są wszystkie msze za zmarłych, które się daje po to, żeby wykupić z czyśćca tam czyjąś duszę. W połowie lipca tego roku zmarł mój tato. Po roku czasu choroby, chorobą na raka, była to ciężka choroba, choroba płuc, i w lipcu odszedł do Boga. I powiem wam, że w ciągu tego roku nastąpiło coś w jego życiu, taka przemiana. On się nawrócił. Myśmy się o niego modlili wiele razy, o uzdrowienie. No, nie nastąpiło to uzdrowienie, ale on też przyjął Pana Jezusa. Miał świadomość odpuszczony swoich grzechów. I jeszcze byłem u niego 2 dni przed śmiercią w szpitalu, bo potem niestety pojechaliśmy na urlop i wtedy on do domu wrócił, tam zmarł. Byłem w szpitalu też takim jeszcze pastorem jednym. Tam też modliliśmy się jeszcze z nim. I on uzyskał wtedy taką pewność tego, że ma odpuszczone grzechy. I wiecie, kiedy odchodził, mama mi to powiedziała, bo była w tym momencie, kiedy odchodził, to w czasie jego takiego jakby tych ostatnich takich tchnień życia, nagle jego oczy jakby utkwiły w jednym punkcie, gdzieś w ścianie. Bardzo się rozjaśniły. Widać było, że tak był pełen radości na twarzy. I mama mówi, że była w tym bardzo zdumiona, ponieważ po pierwsze nie bała się tego, że on umiera, a po drugie miał taką twarz, jakby kogoś zobaczył. Ja powiedziałem, mamo, ja wiem, kogo on zobaczył. On spotkał się z Jezusem Chrystusem. Pan go zabrał i ja mam taki pokój i wiem, że spotkam się z moim tatą w niebie. I wiem jeszcze jedno, on już nie potrzebuje żadnych mszy za zmarłych. Jego nie ma w czyśćcu, a co więcej, nie ma nawet czyśćca. Rozumiemy to? Ale wiele ludzi o tym nie wie. I niestety są cały czas kontrolowani przez Kościół. A więc w jaki sposób? No, 30 dzień po śmierci trzeba dać. Potem trzeba dać. Potem na wieczystą trzeba dać. Cały czas trzeba dać na tą mszę, żeby w końcu ten tato, mama, dziadek, babcia z tego czyśćca wyszli. I najlepsze jest to w tym całym interesie, że nikt nie daje gwarancji, kiedy to nastąpi. No ja rozumiem, gdyby na przykład daje na 10 mszy i po 10 się mówi, teraz proszę pana tato jest w niebie. No to okej. No ale pytam księdza, a to już wystarczy? A co mówi ksiądz? Skąd ja mam wiedzieć? A co ja, Pan Bóg jestem? Nie wiem. A papież wie? Papież też nie wie. To zaraz, nie wiedzą i ciągle biorą? No na tym polega cały biznes. Że ludzie ciągle dają. Dają i dają. To jest niewola finansowa. No ale trzeba czegoś żyć. No księża też ludzie muszą czegoś żyć. Czymś muszą jeździć i tak dalej. A więc to jest taki biznes. Niestety, przykry biznes. Pomyślcie sami. Gdybym otworzył kasę oszczędności, mówię tak, słuchajcie kochani, nowy punkt tutaj w brzegu pod wami, kasa oszczędności, wpłacajcie mi swoje oszczędności i za rok o tej porze ja wam oddam z waszych pieniędzy 25% zysku. Wpłacilibyście czy nie? A niektórzy by płacili, słuchajcie, taka okazja, wpłacę tam 1000, dostanę tam, załóżmy, dużo więcej. Ale na moim folderze jest mała gwiazdka i jeszcze małe literki, jeszcze mniej literki, takie malutkie. Ale nie wiem, czy wam wypłacę. Płacilibyście? No. Nikt głupi nie jest. Nikt pieniędzy tak nie straci. A jak nam nie wypłacisz? No i to jest ten właśnie przykład. Płacimy, czy ludzie płacą, bez żadnej gwarancji na skutek. Bo nikt tego nie wie. I jest taki myk, takie tłumaczenie. A, słuchaj. Wiesz, Kościół jest ten pielgrzymujący, jest ten oczyszczający się i jest ten w niebie. I teraz tak, jeżeli twój tato jeszcze jest w czyśćcu, to mu ta msza na pewno pomoże. Jeżeli ta msza go już wykupiła i jego nie ma w czyśćcu, to ta msza pomoże innym. A więc dawaj, wiesz, dla pewności. No i tak się daje. I tak powstały majątki kościelne. I tak się robi kasę. bez żadnej odpowiedzialności za nic. Bierze się pieniądze, bo żaden ksiądz wam nie zagwarantuje. Jak nie wierzycie, proszę bardzo, iść, jutro jest niedziela, spytacie księdza, czy ta, mam tu na mszę 200 zł, czy ta msza wystarczy dla mojej babcie, żeby była w niebie. Co ksiądz powie? Zachęcam. A więc jest takie coś jak czyściec. Magiczne miejsce, przecionek nieba, byle tam się dostać. I dzięki temu możemy żyć byle jak, ponieważ mamy jeszcze rodzinę, mamy jeszcze pieniądze, mamy jeszcze kościół, a jak jest ksiądz w rodzinie, spoko. Możemy sobie żyć tak jak chcemy, a po śmierci potem do rąk różaniec, obrazek, pokropimy trumnę, 15 mszy i jakoś to będzie. No, żeby się nie przeliczyć. A więc czym jest czyściec? Teraz zobaczymy sobie kilka takich ciekawych stwierdzeń, których nie napisał żaden protestant. Napisała to siostra zakonna, specjalistka od spraw czyścowych. Ona jest przełożoną Zgromadzenia Dusz Czyścowych i oni tam się modlą, żeby te dusze z czyśca wyciągać. To jest ich taka misja. A więc ona mówi tak, na darmo by szukać terminu czyściec zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Pierwsza informacja, w Biblii nie ma czyśca, terminu czyściec. Dlatego też w XVI wieku reformatorzy go odrzucili. Chwała Bogu za to, mamy otwarte oczy. Okazuje się, że czyściec pojawił się dopiero w XII wieku. W formie rzeczownika. Co ma to wspólnego z Nowym Testamentem albo Starym? Niewiele. 12 wieków, 12 stuleci jest przepaści. No i siostra Kinga Szczurek zaczyna mówić, że Augustyn coś wspominał o jakimś ogniu oczyszczającym, ale dokładnie nie wiadomo w jakim kontekście. Coś tam mówił. Ale definicję zrobili dopiero dużo później. I teraz kolejna manipulacja faktami historycznymi to jest taka, że tą definicję czyśćca wyprzedził znany od zarania istnienia Kościoła powszechny zwyczaj modlitwy za zmarłych. I mamy teraz mały dylemat. O co chodzi? Na czym polegały modlitwy za zmarłych? Tak jest do dzisiaj też w żydostwie, że to są modlitwy wspominające zmarłych. Wspominające. Nie przyczynne do tego, żeby tych ludzi z czegoś wyciągać. Nie przebłagalne za nich. To jest wielka różnica. A więc były spotkania w kościołach, kiedy wspominano męczenników za wiarę. Kiedy mówiono, a ten brat zmarł za to, czy go tam zabito i tak dalej. Wspominano zmarłych, ale nie modlono się w takim sensie, Boże, spraw, żeby ten człowiek poszedł do nieba, a teraz jest czysty. I tu już jest manipulacja faktami. No i okazuje się, że było jakieś przekonanie, że większość zmarłych potrzebuje jeszcze przed wejściem do nieba oczyszczenia. I ponoć pomaga temu wstawiennictwo żyjących. Spotkałem taki też argument, wymyślił go Jan Złotousty w V wieku, ponieważ powiedział, że już Hiob modlił się za swoich synów, bo nie wiedział, czy zgrzeszyli, czy też nie. Dlatego mam takie pytanie, a ci synowie to byli żywi czy martwi? Żywi. A jak potem byli martwi, to co? Modlił się o nich później? Nie, nic tam nie pisze. A więc on się modlił za żywych i my to robimy cały czas. Modlimy się cały czas za żywych, o nawrócenie, o zbawienie i tak dalej, ochronę, nie za zmarłych. Manipulacja. V wiek to był ten właśnie to przekonanie. I to właśnie była siostra Kinga Szczurek, przełożona autorka książek ze Zgromadzenia Sióstr Pomożycielek Dusz Czyścowych. I to jest dobry biznes. Ja mogę też założyć. Żadnych zobowiązań. I teraz tak, co mówi na ten temat katechizm? Katechizm mówi tak, że ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze oczyszczeni, chociaż pełni zbawienia, przechodzą po śmierci oczyszczenie, by uzyskać świętość konieczną do wejścia do radości nieba. To tak brzmi, jak taki, jak kiedyś chciałem wyminąć pijaka na drodze. Nie szło go, no tak go nosiło. Od tej do tej. I tak celuj. Jak trafić, żeby go nie przejechać? Dokładnie to jest to samo. W łasce i przyjaźni, ale jeszcze nie oczyszczeni. Pewni, ale jeszcze coś potrzebują. To jest miejsce na mszę za zmarłych. A więc potrzebują tą świętość uzyskać i tak dalej. Słuchajcie, co mówi na temat Pismo Święte? No, Pismo Święte jest bardzo radykalne. Biblia mówi, że grzech wyklucza przyjaźń. Dlaczego jakoś się Adam nie wykupił z Ewą w raju? z tego grzechu. Przecież byli w przyjaźni, byli prawie że pewni, ale nieoczyszczeni. Dlaczego Bóg tak ich ciężko potraktował? Nie powiedział: słuchajcie, no dobra, tym razem wam podaruję, oczyszczę was jakoś, dalej bądźcie w raju, macie drugą szansę. Nie, Biblia mówi, grzech wyklucza przyjaźń. Ten fragment mówi o tym, że Boże oko nie jest przytępione, ani ucho też przygłuszone, żeby nie słyszeć czy nie widzieć, ale co? Ale grzechy wasze są tym, co odłączyły was od Boga, tak, że nie widzi. Grzech, słuchajcie, w kościele katolickim, czy może inaczej, w tej doktrynie grzech jest taki trochę wytępiony, taki nieostry. Grzech jest takim bardziej taką niedyspozycją, niedoskonałością, jakimś takim czymś, no, które tak nas wykrzywia troszeczkę. Nawet w tej doktrynie grzechu pierworodnego to chodzi o to, że ten grzech, on nas troszeczkę tak wykrzywił tylko. Jesteśmy dobrzy, ale wykrzywieni. Dlatego sakramenty nas wyprostowują i dalej jesteśmy dobrzy. Ale Biblia tak nie mówi. Biblia mówi, że jak ktoś zgrzeszy, to jest martwy, tak? I wy umarliście przez grzechy wasze i uczynki wasze. A Kolosa mówi bardzo wyraźnie, że sami żeśmy się uczynili wrogami i obcymi wobec Boga przez co? Przez nasze złe uczynki. To zaraz. Jesteśmy wykrzywieni, czy jesteśmy martwi? I tutaj właśnie na tym to bazuje. Biblia mówi, grzech wszelką przyjaźń z Bogiem wyklucza. Grzech w oczach Boga jest czymś strasznym. To Jezus umarł za co? Za wykrzywienia? Czy za grzechy, które nas prowadzi do piekła? O co chodzi? Bo na dobrą sprawę, po co on w ogóle na krzyżu umierał, skoro mamy sakramenty i nam wystarczą? Druga rzecz, mocniejsza. Nasz Pan czyni wszystko doskonale. Jak oczyszcza, to co? To oczyszcza. Jak zbawia, to zbawia. Jak daje nowe życie, to daje nowe życie. Nie robi czegoś na pół. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, Bóg odpuści nam grzechy i co? I oczyści nas. A więc nie ma już nic innego do oczyszczania. Żadnych tam jeszcze czegoś. Tak mówi Biblia. Ale znowuż, decyzja wyboru źródła należy do nas. Czy wierzymy w te trzy nóżki? Biblia, tradycja i jeszcze urząd? Czy wierzymy w Boże Słowo? To jest tylko twój wybór i twoja wieczność. A więc skąd to się wzięło? Otóż katechizm mówi tak, że to nauczanie właśnie opiera się na praktyce modlitwy za zmarłych. I teraz zobaczcie ciekawą rzecz, o której mówi już Pismo Święte i powołuje się tutaj na co? Na drugą machabejską, czyli na apokryf. A więc nie na Pismo Święte, tylko na księgę apokryficzną, nieświętą. I tam jest taki fragment właśnie, że Juda Machabeusz sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby zostali uwolnieni od grzechu. Jest to całkowicie niebiblijne, wbrew prawu mojżeszowemu. I tam dalej pisze, że dobre mu się to wydało. Od kiedy nasza wiara opiera się na tym, co się komuś wydawało za dobre? Ona się opiera na Bożym objawieniu. A więc znowuż manipuluje się faktami, przypisuje się apokryfowi rangę Pisma Świętego, co jest kłamstwem. A teraz ta tradycja, która od początku składała te ofiary, no to zobaczcie, co to się stało. Czytamy tak. Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiarował im pomocę, a w szczególności mszę, czy ofiarę eucharystyczną. Od początku. Co to znaczy? Że kiedy zabito Jakuba apostoła, to reszta się zebrała w Wieczerniku, czy tam gdzieś po domu i co zrobili? Odprawili mszę świętą za tragicznie zmarłego, załóżmy tam Jakuba, Szczepana, bo tam już było dwóch męczenników. Tak? Tak by wynikało, bo to było od samego początku. Manipulacja faktami. To jest początek. Sobór Lioński, 1247. 13 stuleci. A więc Piotr na pewno nie odprawił mszy świętej za Jakuba, apostoła, ani za Szczepana. Bo takiego zwyczaju nie było. Zresztą Szczepan usłyszał. Jezus stał, powiedział, chodź. Biorę się do ciebie. Biorę ciebie do siebie. To są fakty. A więc Sobór Lioński, XIII wiek, dopiero nakazał sprawiać mszę za zmarłych. Co więcej, z tym czyśćcem to sami katolicy mają problem, ponieważ do końca nie wiedzą, jak naprawdę jest. Ponieważ jeden sobór nieomylny Sobór florencki w XIII wieku ogłosił prawdę taką, że nie wszyscy tam pójdą. Którzy? Ci, którzy nigdy nie zgrzeszyli, od razu idą do nieba. Brzmi to tak trochę, któż nie zgrzeszył, oprócz Pana Jezusa. No dobra, zakładamy, że ci, którzy nie zgrzeszyli, od razu idą do nieba. Jaki z tego wniosek jest? Najlepiej się ochrzcić na minutę przed śmiercią. Wtedy masz wszystko przebaczone, jesteś czyściutki, święciutki i do nieba. Ale minęło 300 lat i drugi sobór nieomylny mówi tak, o nie, 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 to nie takie proste, nie wszyscy. Wszyscy muszą iść do czyśćca. A więc jeśli ktoś twierdzi, że nie ma żadnej kary doczesnej do odpokutowania, czy na tym świecie, czy w przyszłym, w czyśćcu, przed wejściem do Królestwa Niebieskiego, niech będzie wyklęty. Sobór mówi bardzo wyraźnie do każdego katolika. Jak nie wierzysz w czyściec, to sorry stary, już nie jesteś katolikiem. Podobnie jest tak samo z obrazami, z rzeźbami. Kto nie czci tych rzeźb i figur, to jest z kościoła wyłączony. I ja spotykam nieraz katolików takich z odnowy i mówię tak, no wiesz, ale my nie czcimy tych rzeczy, tych obrazków, tych takich, no wiadomo, nie czcimy tego. A ja mówię tak, słuchajcie, wy nie możecie tego nie czcić. Wy to musicie czcić. Bo jak wy tego nie robicie, to wasz kościół mówi wam arrivederci. Jesteście wyklęci, do widzenia. Nie jesteście już katolikami. I okazuje się, że prawo katolickie jest tak skonstruowane, że wielu katolików nawet nie wie o tym, że nie są de facto katolikami, bo czegoś tam nie przestrzegają, nawet o tym nie wiedząc. Ale nieznajomość prawa nas nie usprawiedliwia. Jedzie sobie przez miasto 60 i tutaj pach, radar, panie, tu było 40. Nie wiedziałem, sorry, 200. To samo tutaj. To, że czegoś nie wiesz, to cię wcale nie usprawiedliwia. Ten kościół mówi wyraźnie, kto nie wierzy w czyściec, ma być wyklęty z kościoła katolickiego. A więc katolik musi wierzyć w czyściec, nie ma wyjścia. I teraz biblijne argumenty za czyściem. Ponieważ znowu się cała teoria, cała informacja tutaj kościelna na temat tego czyścia i zasług i tak dalej, czas na Biblię, gdzie to w końcu jest. Otóż katechizm znowuż mówi nam aż o dwóch miejscach, które ponoć mówią o czyściu. A więc pierwsze miejsce to jest 1 Koryntian 3,15, a drugie jest 1 Piotra 1,7. I zaraz sobie szybko przed przerwą to zanalizujemy. Najpierw pierwszy fragment z listu do Koryntian brzmi tak. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie taki jednak jak przez ogień. I teologowie mówią tak. Prawdopodobnie tutaj jest jakaś informacja o czyściu. To jest właśnie fragment za czyściem i w Biblii tej katolickiej tysiąclecia jest taka gwiazdka koło piętnastki. To jest odsyłacz do przypisów. I przypis jest po prostu mistrzowski. Zaraz sobie go zobaczymy. Tu przeskoczę kilka wierszów. Komentarz do tego fragmentu. Brzmi tak. Tekst niniejszy, nie będąc formalnym dowodem na istnienie czyśćca, zawiera jednak aluzję do tej prawdy. Nieformalny dowód i aluzja. Ja teraz sobie myślę, zaraz, jakby mnie zamknęli do więzienia za nieformalny dowód i aluzję, to mamy przeklapane. Kto by chciał być zamknięty za nieformalny dowód i za aluzją jeszcze? No pomyślcie tak na zdrowy rozum, o co chodzi? I to naprawdę pisze w Biblii tysiąclecia. Nieformalny dowód. To znaczy żaden dowód. A aluzja? Ale to ludzie w to wierzą, no i co zrobić? I drugi fragment to jest z Piotra. I to jest w ogóle jeszcze mistrzostwo świata. On brzmi tak. Ażeby wasza wiara i tak dalej okazała się cenniejsza niż znikome złoto, w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie. No i gdzie tu jest czyściec? Gdzie ktoś tutaj widzi czyściec? Ja wiem, gdzie jest czyściec, bo tam pisze ogień. I tam jest ogień, tu jest ogień. A co jest w czyściu? Jest ogień. To by się zgadzało. Tylko pamiętacie, moi drodzy, zasady interpretacji Biblii? Tekst bez kontekstu staje się czym? Pretekstem. Nieraz do gadania głupot, niestety. A więc tak, mamy już komentarz omówiony do tej aluzji i nieformalnego dowodu. A teraz to jest kontekst całego tego fragmentu. I ona pokazuje na temat budowania życia chrześcijańskiego na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus i o tym, że jeżeli będziemy budować byle jak, to odbierzemy też zapłatę od Pana. Wprawdzie to, co zbudowaliśmy, spłonie, ale my będziemy zbawieni. Ale nie w czyściu, tylko będziemy u Niego. I drugi fragment mówi o tym, i to mówi Piotr w swoim liście, w kontekście prób i doświadczeń wiary, nie czyśćca. Idąc tą drogą, takiego właśnie wyrywania tekstów z kontekstu, to niejaki Deniken, nie wiem, czy słyszeliście takim panu, Deniken, fantasta, powiedział, że w księdze Ezechiela jest opis statku kosmicznego, bo tam są koła, które się ruszają, przesuwają, tak, mi to jest energia, to są koła, to pewno. On tam sobie zobaczył statek kosmiczny, a ci tutaj mają czyściec. Co ma to wspólnego? Nie wiem. I jak tu się nie złościć na taką ciemnotę i taką ślepotę? Ale Biblia mówi o czyściu, ale na ziemi i za życia. Rzymian 5:8, Rzymian 8:1 i list Jana mówi o oczyszczeniu. Pamiętacie? Kto wyzna grzechy Bogu, Bóg go oczyści i usprawiedliwi. Biblia mówi o oczyszczeniu. Co mówi list do Rzymian 5:8-10? Może jeszcze tylko to i na razie zatrzymamy. Proszę. Mógłby pastor przeczytać jeszcze raz?
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego.
I Biblia w wielu miejscach o tym właśnie mówi, że Jezus nas oczyścił swoją krwią. I to jest ten czyściec. Leon X w 1527 roku powiedział tak. Czyśćca nie da się udowodnić z ksiąg Pisma Świętego zawartych w kanonie. To jeszcze było przed 1546. A więc zobaczcie, on na to nie wpadł, żeby poszukać tego w Machabejskich. Pomyślcie o tym. I nazwał to błąd numer 37. A my dopiszemy, to nie błąd, to prawda.